Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole, Szkoła Główna Handlowa. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy Donald Tusk podnosi VAT i my wszyscy zapłacimy drożej za żywność. Taki jest przekaz dnia opozycji. Rząd mówi, że tego specjalnie nie zobaczymy, tego podwyższonego VAT-u. A jaka jest prawda?
Jedno zdanie, sięgnijmy, zanim pójdziemy dalej, to sięgnijmy do historii. No jednak wprowadzono ten zerowy VAT w odpowiedzi na ten wzrost cen, znaczący wzrost cen, który miał miejsce jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. I co do zasady było to rozwiązanie przejściowe, ono było przedłużane i też nigdy nie zakładaliśmy, że ono zostanie z nami do końca. W jakimś momencie trzeba z niego wyjść.
Ale prowizorki się długo utrzymują, a ludzie się przyzwyczajają do tego, co dobre.
Tak, ale ta prowizorka jest kosztowna też dla budżetu państwa. To są znaczące kwoty, ponad 10 miliardów rocznie. Z tych pieniędzy też finansujemy różne ważne cele społeczne między innymi. W związku z tym te pieniądze ministrowi finansów były potrzebne.
Ale czy one, czy podniesienie, znaczy przywrócenie 5% VAT-u na żywność jest czymś, co my odczujemy w kieszeniach, na zakupach?
No, znowu, mówimy o wzroście cen o około 5%. Wzroście cen podstawowych produktów żywnościowych. Jeżeli przeniesiemy to na cały koszyk towarów i usług konsumpcyjnych, które nabywamy, no to ten wzrost już jest przeciętnego poziomu cen, już jest mniejszy, bo ten udział tej żywności w tym naszym koszyku towarów i usług konsumpcyjnych, które nabywamy, no to jest powiedzmy sobie około 1/4.
No ale każdy człowiek ma inny koszyk inflacyjny.
To nie są aż takie duże różnice.
A my dużo jako Polacy, szczególnie ci biedniejsi, na żywność wydajemy w stosunku do wszystkich naszych wydatków?
Więcej niż w krajach rozwiniętych, bo kraje rozwinięte to są gospodarstwa domowe o wyższych dochodach, w związku z tym wydają więcej na usługi, mniej na żywność. To też nie są jakieś dramatyczne różnice. Więc to przełożenie tego wzrostu cen żywności na przeciętny poziom cen, to będzie 1%, panie redaktorze, czyli mniej więcej przeciętnie rzecz biorąc, wszystkie ceny, jakby uwzględnić cały ten koszyk, który nabywamy jako gospodarstwa domowe, wzrosną z tego tytułu 1%, ale chcę jedną rzecz powiedzieć, bo oczywiście będą gospodarstwa domowe, które to odczują, te przede wszystkim, które wydają więcej na żywność.
Czyli biedniejsze.
Tak, natomiast pamiętajmy, że my mamy w Polsce taki system socjalny, który ma pewne mechanizmy wbudowane, ochronne.
To znaczy?
No, waloryzacja emerytur i rent, która jest waloryzacją ex post, ona się pojawia później, ale ona będzie uwzględniała tą wyższą inflację z tego tytułu, przejściowo oczywiście. Wzrost płacy minimalnej, który się zadzieje jeszcze w tym roku raz, potem w przyszłym roku, należy założyć, że on również będzie wyższy niż wzrost cen.
Czyli
w związku z tym to nie jest tak, że my jesteśmy skazani na jakąś stratę tutaj.
Okej, czyli wracając do mojego pierwszego pytania, okazuje się, że ten krwiożerczy Donald Tusk to tak naprawdę jest dobroczynny Donald Tusk, bo on przywraca ten 5% VAT na żywność po to, żeby mogły być emerytury i pensja minimalna podniesiona.
Nie, dobrze, nie przypisywałbym mu takich ani jednych, ani drugich intencji. Po prostu trzeba wrócić do tego VAT-u. Było tylko pytanie, kiedy. I powiem szczerze, ja zakładałem, że to nastąpi później. Zakładałem, że nastąpi w lipcu, bo mamy podwójne wybory. Wydawało mi się, że z takich przyczyn taktycznych koalicja zdecyduje się zrobić to później. Zrobiła to wcześniej. Znowu myślę, że z tego powodu, że ta inflacja w tej chwili jest wyraźnie niższa i połączenie tych dwóch efektów, wyraźnie niższej inflacji i wyższego VAT-u, który ją trochę podbije, jest powiedzmy sobie, sprawi, że ta inflacja nadal mimo wzrostu będzie akceptowalna.
Jeszcze trochę o cenach żywności, zanim do innych cen przejdziemy, bo jak rozumiem, one pójdą do góry, ale trochę. Ale my obserwujemy w Polsce teraz bardzo dużo ciekawych procesów takich konkurencyjnych, bo i zaczęliśmy inaczej kupować i mamy wielką bitwę dwóch wielkich sieci handlowych w Polsce cenową. Być może jeszcze będzie trzeci ważny gracz tam uczestniczył w tej walce. Zastanawiam się, czy będzie w ten sposób, że sklepy spróbują wziąć to na siebie, czy będzie tak, że jeżeli będą brały to na siebie, to dla mniejszych sklepów, tych takich osiedlowych prowadzonych przez rodzinę, tych takich bliżej nam, czy na przykład franczyzowych, to będzie poważny problem. Czy my będziemy obserwowali też w ogóle zmiany nie tylko w cenach, ale też w sposobie tego, gdzie i jak kupujemy?
To zależy od siły popytu. My akurat jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, w której popyt konsumpcyjny, czyli wydatki gospodarstw domowych, one przyspieszają.
To zależy od siły popytu. Co to znaczy?
To zależy od tego, czy gospodarstwa domowe zwiększają swoje dochody po uwzględnieniu inflacji, czyli innymi słowy...
Czy więcej zarabiamy?
Ale to już pan redaktor poszedł w ten żargon. Ja już chciałem uciec od tego słowa realnie, że siła nabywcza tych dochodów rośnie i w tej chwili rośnie szybko. Płace rosną nominalnie w sektorze przedsiębiorstw o 12%. Mamy duże podwyżki w sferze budżetowej, w szczególności dla nauczycieli. To są czynniki, które sprawiają, że gospodarstwa domowe no, nie odczują tak bardzo tego wzrostu cen. Innymi słowy, nadal wzrost ich płac będzie szybszy niż wzrost cen. Dlatego, i tu wracam do pytania, które pan redaktor zadał, my zakładamy, że to przeniesienie będzie pełne tego wyższego VAT-u.
Przeniesienie VAT-u tego wyższego na ceny VAT-u. Żywności.
Tak, zakładamy, że będzie pełne.
A ta wojna handlowa, którą obserwujemy, znaczy ona jest trochę jakimś takim wydarzeniem jednorazowym, jak rozumiem, ale też pokazuje pewne zmiany w sposobach tego, jak handlujemy.
Widzimy jej efekty, bo na razie rozmawialiśmy trochę o inflacji, a teraz przejdźmy do kategorii, którą nazywamy poziomem cen. To, co widzimy codziennie, jak płacimy w sklepie. Jak sobie patrzymy na poziom cen podstawowych produktów żywnościowych w ostatnich miesiącach, to w zasadzie dla większości tych głównych kategorii, mam tutaj je wymienione szybko, tak? Czyli mięso, mleko, olej, owoce, pieczywo, warzywa i napoje, to dla większości tych kategorii...
Bezalkoholowe.
Dla większości tych kategorii mamy spadek tych cen, albo taką stabilizację. Więc... widać ewidentnie efekty ustabilizowania się tej sytuacji, natomiast mimo, moim zdaniem, wedle naszych ocen, mimo tej presji konkurencyjnej, która jest na rynku, mówię o handlu detalicznym, bo o tym pan redaktor wspominał, sądzimy, że to przeniesienie będzie pełne, ponieważ jest formalne uzasadnienie. Znaczy,
do tego, żeby
wszyscy
podnieść...
to zrozumieją. Znaczy, mamy przywrócenie stawki VAT, w związku z tym konsument ma większą akceptację dla takiej zmiany.
No to teraz było o krwiożerczym, dobroczynnym Tusku, to teraz będzie o krwiożerczej albo dobroczynnej Unii Europejskiej i energii, bo VAT zerowy zakończony. Pytanie, co z tarczami na energię? I z nimi też się prawdopodobnie w tym roku pożegnamy, czyli z ustaleniem maksymalnych cen energii elektrycznej. Pytanie, co się wydarzy z cenami i co się wydarzy w dłuższym terminie z cenami energii w związku z zielonymi ambicjami Unii Europejskiej? Odpowiedź na to pytanie w radiu internetowym RMF24. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Słuchaczom RMF FM bardzo serdecznie dziękujemy. Doktor Jakub Borowski jest naszym gościem. No dobrze, czy sądzi pan, że te tarcze na energię elektryczną, te tarcze energetyczne zostaną zniesione i czy to uderzy Polaków po kieszeni?
Te tarcze są bardzo kosztowne, one są kosztowne dla budżetu.
Żywność to było około 10 miliardów ten VAT, a energetyczne
znacznie,
ile?
Znacznie więcej, w zależności od tego jak liczyć, ale znacznie więcej, bo tam mówimy o tarczy, która obejmuje zarówno prąd, jak i ceny gazu. I my zakładamy, że te tarcze zostaną ograniczone począwszy od lipca. No tu już jednak ten kalendarz wyborczy ma znaczenie.
Będziemy po wyborach do Europarlamentu, będziemy długo przed wyborami prezydenckimi, więc można sobie na to pozwolić.
Tak, i nie chcę jakoś dewaluować mojej pracy, mówiąc, że to jest zgadywanka, ale my dzisiaj nie wiemy, na jaką skalę wzrostu tych cen rząd się zdecyduje. My zakładamy roboczo w naszych prognozach, że w przypadku gazu, którego ceny radykalnie spadły i one dzisiaj są niskie na rynkach światowych.
Ceny na rynkach międzynarodowych. Czyli gaz jest tani generalnie i nasi dystrybutorzy mogą go tanio kupować.
A cena gazu w Polsce jest skorelowana z tą ceną. Więc sądzimy, że to zamrożenie zostanie utrzymane. Cena gazu nie wzrośnie, mówiąc krótko, w lipcu. Natomiast jeśli chodzi o ceny prądu, ona wzrośnie i tu powiem szczerze, można przeprowadzić różne kalkulacje, natomiast my się oczywiście wsłuchujemy w głosy z rządu. Pani minister Henning-Kloski, która najczęściej jest o to pytana, jakby jest gospodarzem czy gospodynią tego problemu.
Pani minister klimatu.
Tak, i mówi, pojawia się 15%, tak? Więc około 15%, więc myślę, że to jest dzisiaj najbardziej prawdopodobny scenariusz.
Tylko że cena energii i cena gazu ma przełożenie na nasze portfele jako konsumentów, ale ma też przełożenie takie pośrednie, dlatego że wpływa na to, po ile różne rzeczy produkujemy. Ma też przełożenie na sam koniec na rolnictwo, dlatego że gaz jest jednym z kluczowych komponentów nawozów.
Tak, tylko tu wymieszaliśmy kategorie, bo mówimy o cenie prądu dla gospodarstwa domowego i mówimy o cenie prądu, którą płaci przedsiębiorca.
Ale właśnie się
czy firma.
Czy przypadkiem to wymieszanie nie jest uzasadnione z tego powodu?
Dwie różne historie, bo ta cena jest regulowana, tamta nie jest regulowana i tamta w związku z tym podlega bardziej tendencjom rynkowym. Więc o tamtą się już tak nie martwimy bardzo. Natomiast tutaj oczywiście to jest kluczowe z punktu widzenia inflacji. My to mamy uwzględnione i ta inflacja w związku z tym od lipca z tego tytułu będzie trochę wyższa.
Czyli dla wszystkich tych, którzy może się trochę zagubili teraz w tym fragmencie, zakładamy, że będzie droższa energia od lipca mniej więcej, ale to nie będzie skok duży, bo to będzie
nie, jakieś... dlatego, że rząd będzie chciał to wygładzić w miarę możliwości oczywiście. I to też oznacza, że z takim pełzającym wzrostem cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, niedużym, ale jednak, będziemy mieć do czynienia jeszcze w kolejnym roku, w roku 2025.
A co to teraz przechodząc do pieniędzy publicznych, bo powiedział pan 10 miliardów mniej więcej dla budżetu to jest koszt tych tarcz żywnościowych, czyli tego utrzymywania zerowej stawki VAT na żywność, koszt dla budżetu utrzymywania tarcz energetycznych kilkukrotnie wyższy, one znikną. No i teraz pytanie o stan budżetu. Kwota wolna, o tym powiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman, który powiedział, że sytuacja budżetu jest ciężka, więc o tej kwocie wolnej na poziomie 60 tysięcy możemy chwilowo jeszcze zapomnieć. Jaka jest sytuacja?
Użył takiego sformułowania, że sytuacja budżetu jest ciężka?
Sytuacja budżetu jest ciężka, tak. No więc pytanie teraz, jaka rzeczywiście jest ta sytuacja? Powiedział Jarosław Neneman, powiedział, nie ma na razie przestrzeni, żeby w perspektywie przyszłego roku zaproponować jakieś rozwiązania dotyczące podwyżki do 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku.
To wiemy.
I ocenił, że sytuacja napięcia w budżecie państwa są poważne, żeby dokładnie zacytować.
No to właśnie się tego spodziewałem, tak, że to sformułowanie było jednak inne. One są poważne. My mamy dzisiaj sytuację, w której rząd musi pożyczyć bardzo dużą kwotę na rynkach finansowych i to się dzieje. Te potrzeby netto sektora finansów publicznych, one prawdopodobnie wyniosą ponad 300 miliardów złotych w tym roku i będą bardzo wysokie na tle historycznym. To oznacza, że rząd oczywiście szuka dochodów, rozmawialiśmy o VAT-cie, natomiast to oznacza też, że projekty, pomysły, obietnice, które były składane w trakcie kampanii wyborczej, które są bardzo kosztowne, a kwota wolna jest bardzo kosztowna, ta kwota wolna na poziomie 60 tysięcy, od tego samego wiceministra, ministra Nenemana, poznaliśmy szacunek Ministerstwa Finansów dotyczący kosztów tego. To było, z tego co pamiętam, 48 miliardów złotych, więc oczywiście w krótkim okresie nas na to nie stać. Nie stać nas na to, żeby to wprowadzić w jednym ruchu. To musiałoby być rozłożone na lata. Więc sądzę, że rząd, to do czego będzie zmierzał, to jakaś próba rozsmarowania tego po latach w
no bo on,
w
żeby,
kadencji.
Żeby jeszcze go trochę pocytować, bo Jarosław Neneman, ci, którzy go kiedyś z nim rozmawiali, on potrafi mówić kolorowo, ale w każdym razie powiedział tak, że podwyżka kwoty będzie trochę rozłożona na bok, dlatego że jest mnóstwo bardziej pilnych rzeczy do załatwienia, a 60 tysięcy złotych to jest ubytek dochodów, sprawia, że nie ma na razie przestrzeni, żeby w perspektywie przyszłego roku zaproponować jakieś konkretne rozwiązania. Może to się zmieni, ale na tę chwilę mówię państwu jak jest. Sytuacja budżetu jest ciężka, a dodał, że wydatki na obronność i tutaj znowu cytat, rosną w kosmos.
To jest prawda. To znaczy, my wiemy, że wydatki na sprzęt wojskowy, na modernizację armii, one będą szybko rosły w najbliższych latach. Będziemy się zadłużać z tego tytułu po to, żeby te wydatki sfinansować. Będziemy mieć podwyższony deficyt sektora finansów publicznych. Będziemy mieć dług publiczny, który w relacji do produktu krajowego brutto wytwarzanego w Polsce będzie rósł. I to jest dzisiaj priorytet. Wiadomo, z jakich powodów nie trzeba tego rozwijać. Natomiast sądzę, że ta jakby waga tej obietnicy jest na tyle duża, że myślę, że począwszy od przyszłego roku no, będą prace zmierzające, czy będą prowadzone prace zmierzające do tego, żeby chociaż trochę uszczknąć w tej kwoty, w tym sensie, żeby się przemieścić trochę w kierunku tych 60 tysięcy.
Panie doktorze, ja mam w ogóle... Ale ja mam trochę problem z tymi 60 tysiącami. Ja wiem, że to była obietnica, że się wygrało wybory i że trzeba to wprowadzić, ale ja mam taki dosyć fundamentalny problem z tą całą jazdą, która jest w debacie publicznej na temat Polskiego Ładu, bo okej, te przepisy były fatalnie uchwalone, tak? To znaczy, to jest w ogóle cudowna historia tego, jak nie należy robić prawodawstwa, ale generalnie rządy Zjednoczonej Prawicy to jest w ogóle podręcznikowy tego przykład. Ale istota tego pomysłu w jakimś sensie była uzasadniona, dlatego że opodatkowanie w Polsce jest tak skonstruowane i system składkowy, system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych był tak skonstruowany, że w pewnym sensie on sprawiał, że osoby najwięcej zarabiające zaczynały być degresywnie potraktowane. To znaczy obciążenia, które na nie spadały, zaczynały procentowo spadać w stosunku do tego, jak obciążona podatkowo i składkowo obciążeni byli ci, którzy najmniej zarabiali. Więc zastanawiam się, czy jest logiczny sens w tym, żeby wprowadzać te 60 tysięcy, żeby o to walczyć. Jeszcze dodatkowo trzecia droga walczy o te składki i mówi, że ona o to będzie bardzo mocno walczyć. Ja mam, szczerze mówiąc, to jest już pytanie trochę obok polityczne, ale mam takie wrażenie, że to nie są rzeczy, o które powinniśmy walczyć specjalnie, dlatego że no, nie dotyczą one prawdziwych polskich problemów społecznych i gospodarczych.
No to jest dyskusja dotycząca priorytetów w polityce fiskalnej. Dzisiaj te priorytety oczywiście są po drugiej stronie sektora finansów publicznych, znaczy po stronie wydatkowej. I część tych priorytetów jest realizowana. Z mojego punktu widzenia, a jestem też trochę człowiekiem nauki, wsparcie dla finansowe dla osób, które za tę naukę i za szerzenie wiedzy odpowiadają, czyli podwyżki dla nauczycieli, no były sprawą fundamentalną, tak. Sprawą bardzo pilną. Więc to jest priorytet. I, no, i to się zadziało, tak? Znaczy to był pierwszy krok. Więc kwota wolna oczywiście z tego punktu widzenia nie jest najważniejszym priorytetem. Mamy też...
No bo ona dotyczy wydatki najlepiej zarabiających, a my mamy urzędników samorządowych, mamy nauczycieli, no, im należałoby
nie, na to pieniądze. Kwota wolna dotyczy też osób o średnich dochodach.
Oczywiście.
Więc na przykład nauczyciele, którzy dostali teraz podwyżkę, a jeszcze jakby im podnieść kwotę wolną, to ich wynagrodzenie netto dodatkowo by wzrosło. Więc ja na to tak patrzę, że to też jest droga do pewnych korekt. Zgadzam się, to nie jest sprawa priorytetowa, biorąc również pod uwagę koszt fiskalny, który jest potężny, bo on jest potężny, koszt tej operacji jest potężny, dlatego nie wyobrażamy sobie przeprowadzenia tego w jednym ruchu.
To teraz o takich sprawach priorytetowych też, dlatego że jutro będziemy mieli wystąpienie Komisji Europejskiej, jednocześnie jutro będzie komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, polski komisarz, miał wystąpienie. My widzimy pewien dysonans pomiędzy tym, co mówi komisarz Wojciechowski, a co mówi komisja. Chodzi o to, że rolnicy, nie tylko w Polsce, domagają się korekt w Zielonym Ładzie, w rozwiązaniach dotyczących szczególnie rolnictwa, uważając, że rygory, które narzucamy europejskiemu rolnictwu, są zbyt restrykcyjne i sprawiają, że produkcja rolna w Europie jest niekonkurencyjna. My jednocześnie otwieramy rynki europejskie na import surowców rolnych z Ukrainy, ale nie tylko.
Globalne ceny są niższe. To
tak, globalne
ważne.
Ceny są niższe. Importujemy też towary z Ameryki Południowej, czy mamy umowę z Kanadą. I teraz jest tak, że pytanie, czy my rzeczywiście mamy dobrze ustawione te priorytety, już nie tylko jako Polska, ale jako kontynent, i czy my za to nie płacimy zbyt wysokiej ceny. To znaczy, decydujemy się na te ambitne projekty Zielonego Ładu, które sprawiają, że rolnicy europejscy są niekonkurencyjni, są poddani bardzo ostrym rygorom, no i wykańczamy sobie to rolnictwo.
Myślę, że to można opowiedzieć troszkę inaczej, zgadzając się z końcowym wnioskiem. Mianowicie Zielony Ład w istocie prowadzi do zmniejszenia wydajności w rolnictwie. To znaczy ta produkcja na przykład z hektara z tego tytułu jest mniejsza, tak? Bo na przykład wprowadzamy ugorowanie, bo ograniczamy...
Ugorowanie znaczy odkładamy część ziemi,
tak,
żeby sobie leżała.
Bo ograniczamy zużycie środków ochrony roślin i tak dalej. I to są te, bo chcemy mieć zdrowszą, ale w związku z tym droższą żywność.
Ale to prowadzi do sytuacji, że europejski rolnik może wytworzyć tych produktów mniej, wytwarza je drożej,
tak.
A jednocześnie na świecie wytwarza się je taniej.
Tak, i dodatkowo na świecie spadły ceny. Spadły ceny, przede wszystkim
to dotyczy to produkcji. Kto jest winny tej sytuacji problemów polskiego i europejskiego rolnictwa? Putin, Ukraina, Bruksela?
Słowo winny mniej pasuje. Znaczy, są jakieś procesy, które za to odpowiadają. Po pierwsze, czynniki globalne, czyli podaż na światowych rynkach, na przykład zbóż,
która
jest związana z wojną, która jest związana ze zbiorami, z urodzajem w niektórych krajach, to jest wiele tych czynników. Odblokowaniem kanału, powiedzmy sobie zluzowaniem tego kanału transportu zbóż z Ukrainy, to też miało istotny wpływ. To, co się wydarzyło, to, że po spadkach cen zbóż i spadkach cen nawozów, a to jest ważny element kosztotwórczy, te ceny zbóż dzisiaj są mniej więcej takie jak w 2021 roku, natomiast ceny nawozów są wyraźnie wyższe. Czyli mamy sytuację, w której ta marża, którą rolnicy wypracowują, ona się zmniejszyła, a jeszcze na dodatek, bo to jest ważne, w międzyczasie wzrosły znacząco ceny. Mieliśmy dużą inflację. No a przecież każdy rolnik jest gospodarstwem, jest gospodarstwem domowym, które ma też wydatki konsumpcyjne i odczuwa, że może sobie mniej kupić.
Tak, ma wyższe koszty, mniejsze przychody, a jeszcze dodatkowo sam jako człowiek musi więcej zapłacić za...
Więc ja panu, bo my się nad tym zastanawiamy oczywiście, analizujemy to. Ja panu redaktorowi, proszę mi wybaczyć, ale ja nie odpowiem, co się z tego wyłoni, bo wyprognozowanie tego, co się wyłoni z tych protestów rolniczych, jak ostatecznie zareaguje Komisja Europejska, w jakim kierunku to pójdzie, jest bardzo trudne.
Ale nie ma pan poczucia, generalnie, że w Europie będzie jednak zmiana? Znaczy, będzie, że to jest zmiana, politycznie nie do utrzymania.
Generalnie
taki pomysł.
Na pewno Zielony Ład jest paradoksalnie najprostszą rzeczą do korekty.
Dlaczego? Jak to?
Dlatego, że to właśnie Komisja Europejska za chwilę zaproponuje zmiany w wyniku tych protestów i to się da zrobić. Natomiast my nie jesteśmy w stanie skorygować cen światowych. Prawda? Które wywierają presję konkurencyjną, tak, na rolników, którzy dostarczają produkty.
A najzabawniejsze to nie mamy jest to, że teoretycznie moglibyśmy wprowadzić wysokie cła na produkty przyjeżdżające do Europy.
A właśnie, tu dochodzimy do mechanizmu oddziaływania na cenę, którą otrzymuje rolnik. Albo możemy rozważać cła. Nie sądzę, żeby to w najbliższej przyszłości było celem wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przecież tu trzeba wprowadzić cła, które obejmują całą Unię. Dopłaty. Tu jest problem, dlatego że...
Nie ma pieniędzy.
Budżet unijny, mam na myśli ten budżet na wspólną politykę rolną, on jest dzisiaj mniejszy, realnie mniejszy, bo wzrosły ceny znacząco. Jednocześnie w ramach tego budżetu dokonano korekt. Mniej na dopłaty, więcej na inwestycje w rolnictwie. Teraz bardzo trudno to cofnąć. Nowy Parlament Europejski musiałby się z tym zająć. Musielibyśmy skorygować ten wieloletni budżet unijny, te wieloletnie ramy finansowe. Wszystkie kraje musiałyby się na to zgodzić. Wielka operacja. Więc tu jest duży problem. Nie chcę tego nazywać kwadraturą koła, ale jesteśmy blisko tej sytuacji. I dlatego ten pierwszy ruch, który trochę zdejmuje ciśnienie z tych protestów, to jest ten ruch związany z Zielonym Ładem. No i on nastąpi. Tu Komisja Europejska się cofnie bez wątpienia, bo to jest stosunkowo proste. Tak jak powiedziałem, mimo tego, że nam się wydaje, że tu przekraczamy jakiś Rubikon. No nie, oczywiście trzeba będzie się cofnąć na tej drodze do tej zdrowszej, droższej żywności. No bo w istocie tu o to chodziło.
Doktor Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu po południowej rozmowie w RMF FM.